Okej, witam Was bardzo serdecznie. Jak się macie? Dobrze się macie. Taki szczególny dzień dzisiaj przed nami. Dzień jest szczególny, kochani, bo nie wiem, ilu z Was czuje się Polakiem bądź Polką. Ja czuję się Polakiem, jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. Święto stulecia odzyskania niepodległości przez nas jest czymś, co się chyba już nie powtórzy tak szybko, że nigdy nie powtórzy 100 lat. Jakkolwiek, kiedy popatrzymy na rok 1918 i rok 2018, tak wiele wydarzyło się w naszym kraju. Tak wiele wydarzyło się w Polsce. Byliśmy pod reżimem III Rzeszy, byliśmy pod reżimem komunizmu. Zostaliśmy z tego wyswobodzeni, jesteśmy wolnym narodem, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy częścią NATO. I ciekawe jest to, że w roku 1938 było nas 35 milionów. W 1938 roku. Natomiast w 1946 było nas 24 miliony. Co oznacza, że 11 milionów Polaków, oczywiście jest też kwestia migracji, ale jest przede wszystkim kwestia tego, że miliony Polaków zostały zamordowane w czasie II wojny światowej. I to jest coś, o czym nigdy nie powinniśmy zapomnieć. O czym nigdy nie powinniśmy zapomnieć, że tego typu rzeczy miały miejsce i byliśmy chyba nielicznym krajem, który nie cieszył się długo zakończeniem II wojny światowej, jak chwilę potem wpadliśmy pod kolejny reżim. Ja mam wielu znajomych z wielu krajów i kiedy opowiadam im o historii Polski, to są rzeczy, które są dla nich nie do zrozumienia. Oni w ogóle nie są w stanie zrozumieć tego, co się stało. Oni w ogóle nie są w stanie uwierzyć, że po II wojnie światowej wszyscy się cieszyli, że nastąpił koniec. Ale dla nas to nie był koniec. Wpadliśmy w kolejny reżim. I to trwało, i trwało, i trwało. I ciekawą rzecz powiedział wczoraj przewodniczący Komisji Europejskiej Donald Tusk. A powiedział, niepodległość dał nam Piłsudski, ale wolność dał nam Lech Wałęsa. I nigdy nie powinniśmy tego zapomnieć, bo mamy tendencję jako naród do tego, że patrzymy źle, krytycznie względem naszych bohaterów. Naprawdę, to jest tragiczne, że ci ludzie, których w naszym kraju tego taki trend krytykowania Lecha Wałęsy, krytykowania po prostu wielu rzeczy, które miały miejsce, bo to jest nie fair. To jest po prostu nie fair. O godzinie 12, kochani, nasz cały kraj będzie śpiewał hymn Polski. I my po nabożeństwie o godzinie 12 będziemy w kawiarni i też będziemy śpiewać hymn Polski. A ze względu na szacunek do naszego narodu. Ze względu na szacunek do naszego narodu. Dobrze. Kochani, dzisiaj kontynuujemy dalej naszą serię kazań na temat tego, czy uczeń, czy chrześcijanin. Mówiliśmy sobie ostatnio na temat tego, że uczeń kocha bliźniego, uczeń kocha innych ludzi. I mówiliśmy tydzień temu o tym, mówiliśmy o konieczności akceptacji w naszym własnym życiu, bo jeśli my nie czujemy akceptacji w naszym własnym życiu, to trudno jest nam kochać następnie innych ludzi. I to jest jakby taka kluczowa rzecz, że my musimy zrozumieć jedną podstawową rzecz. Jesteśmy ludźmi, których Bóg akceptuje, których Bóg w pełni akceptuje i dzisiaj będziemy troszkę więcej o tym mówić. Jeśli tego nie zrozumiemy, nie jesteśmy zdolni do normalnych relacji. Dzisiaj będziemy mówić na temat tego, że mamy kochać innych ludzi tak jak Bóg ukochał nas. I cały czas sobie mówimy o jednej rzeczy. Że słowo chrześcijanin występuje w Nowym Testamencie trzykrotnie, tylko trzy razy, natomiast słowo uczeń Jezusa Chrystusa występuje 239 razy, co pokazuje nam rzeczywistość, która tak wygląda, że Jezusowi nigdy nie chodziło o to, abyśmy stawali się chrześcijanami. Jezusowi chodziło o to, abyśmy stawali się Jego uczniami. To jest zupełnie inny świat. A uczeń jest powołany do tego, aby wypełniać wszystko, czego Jezus nauczał, żyjąc na planecie Ziemia. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, wersety od 18 do 20. Jest napisane tak. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Jezus powiedział, chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest pierwsza rzecz, którą robi uczeń Jezusa Chrystusa, to przyjmuje chrzest w świadomy sposób. On przyjmuje chrzest w świadomy sposób. To jest jego decyzja, to nie jest decyzja jego rodziców, ale to jest jego własna decyzja, że ja chcę być uczniem Jezusa Chrystusa. Nikt nie zapisuje cię do partii, abyś był w niej na wieki. Nikt nie robi tego, nie zostajesz zapisany do partii jako niemowlę i musisz być już w jakiejś partii do końca życia i nie możesz stamtąd wyjść. To łamie Boże prawo wolnej woli. To jest twoja decyzja. To jest tylko i wyłącznie twoja decyzja, że ja przyjmuję chrzest, ja przyznaję się do Jezusa Chrystusa. Ten chrzest jest niczym innym jak zanurzeniem w wodzie i wyznaniem, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Ten chrzest odbywa się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ale żeby się ochrzcić, najpierw musi nastąpić wiara w Jezusa Chrystusa, czyli położenie ufności w Jezusie Chrystusie. A więc druga rzecz, dwa najważniejsze przykazania. Pierwsze najważniejsze przykazanie jest takie, że masz kochać Pana Boga swego całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie, powiedział Jezus. Natomiast drugie, podobne temu, brzmi, masz kochać swojego bliźniego tak jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Dwa przykazania budują cały fundament chrześcijaństwa. To chrześcijaństwo nie jest skomplikowane. Chodzi o dwie rzeczy. Chodzi o miłość do Boga, absolutnie wszystkim, co mam, i miłość do bliźniego. I miłość do bliźniego, miłość do drugiego człowieka. Bo bliźni dla nas to jest każdy człowiek. Bez względu na rasę, pochodzenie, status społeczny, poziom wykształcenia, to nie ma znaczenia. Bliźnim dla nas jest każdy człowiek. I to jest zobowiązanie. Jezus mówi, macie kochać swojego bliźniego. Oczywiście to drugie jest niemożliwe bez pierwszego. Jeśli nie kochasz Boga, nie masz skąd czerpać miłości. Ja dzisiaj o tym będę mówił, że kochajcie innych tak, jak Bóg ukochał was. I pierwsza rzecz odnośnie miłości jest taki znany fragment. Myślę, że on jest w naszym społeczeństwie, w naszym kraju bardzo znany. To jest tak zwany hymn o miłości. On pochodzi z pierwszego listu do Koryntian, z 13 rozdziału, gdzie jest podana definicja miłości. Czym jest miłość? Że miłość jest cierpliwa, tak? Miłość jest dobrotliwa, miłość jest uprzejma, miłość wszystkiego się spodziewa. I bardzo często my piszemy ten hymn miłości, 1 Koryntian, 13 rozdział, my wypisujemy to ludziom, którzy wchodzą w związek małżeński, aby ten rodzaj miłości pozwolił im przetrwać. Jakkolwiek, nie wiem, czy jesteś tego świadomy, ale Biblia określa Boga, że Bóg jest miłością. Tak naprawdę pierwszy list do Koryntian i 13 rozdział opisują Pana Boga. Jaka jest Jego miłość? Jaka jest Jego miłość względem ludzi? Jaka jest Jego miłość względem ciebie i mnie? I chciałbym troszkę na podstawie tego powiedzieć o kilku rzeczach, które definiują miłość i które są niesamowicie istotne, bo jeśli ty sam nie będziesz się czuł, że Bóg ciebie kocha, nie będziesz rozumiał, że Bóg ciebie kocha, niemożliwe jest, abyś kochał innych. Niemożliwe jest, abyś kochał innych. Ludzie, którzy nie rozumieją, że Bóg ich kocha, bardzo często stają się toksyczni. Albo próbują coś udowodnić, albo się porównują, albo potępiają innych. Ludzie, którzy czują się kochani przez Pana Boga, funkcjonują, jak to Biblia mówi, w takim odpocznieniu, w takiej pewności, że Bóg mnie kocha i nie wiadomo, co się stanie. Bóg nie będzie mnie kochał więcej ani mniej, bo Jego miłość jest fundamentem. Boża miłość jest fundamentem i list do Rzymian, 5 rozdział, wersety od 8 do 9, Biblia mówi tak. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. tym bardziej teraz, usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Chciałem, żebyś to posłuchał tego wersetu jeszcze raz, ale przede wszystkim, abyś złapał ten werset, o czym mówi apostoł Paweł. Bóg daje nam dowód miłości. To nie są tylko puste słowa. Bóg daje nam dowód miłości, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, że gdy byliśmy ludźmi, którzy nigdy nie poddali swojego życia Jezusowi Chrystusowi, kiedy grzeszyłeś, kiedy robiłeś, co chciałeś, kiedy piłeś, kiedy paliłeś, kiedy grzeszyłeś w każdy możliwy sposób, Biblia mówi o tym, że Bóg ciebie wtedy już kochał. To jest niesamowite, że Jego miłość względem ciebie nie zmieniła się absolutnie. Jego miłość względem ludzi jest ciągle taka sama i w momencie, kiedy przychodzisz do Chrystusa, poddajesz Mu swoje życie, to zaczynasz doceniać i doświadczać w pełni miłości, którą Bóg ma dla ciebie. A więc Bóg daje nam dowód miłości, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To jest dowód Jego miłości, to jest pełnia Jego miłości, to jest to, że Jezus za nas umarł. Jezus za nas umarł. Co to znaczy, że Jezus za nas umarł? Biblia mówi o tym, że zapłatą za grzech jest śmierć. Stary Testament mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Każdy grzech pociąga za sobą karę. To jest trochę tak jak z przestępstwem. To nie jest tak, że ja sobie teraz pójdę, wybiję szyby w jakimś sklepie i przyjedzie policja i oni mi powiedzą, a nic się nie stało. W końcu mamy 11 listopada. Nie. Każda rzecz, każde przestępstwo pociąga za sobą karę. Grzech jest niczym innym jak przestępstwem względem Pana Boga. A więc Bóg pociągał do odpowiedzialności ludzi, którzy grzeszyli. Człowiek nie był w stanie i nie jest w stanie sam spłacić kary za swój grzech. Nie jesteś w stanie tego spłacić chodząc do kościoła, nie jesteś w stanie tego spłacić w taki sposób, że będziesz czytał Biblię, nie jesteś w stanie tego spłacić, że będziesz modlił się 5 godzin dziennie, nie jesteś w stanie tego spłacić. Jest jedna rzecz, którą możesz zrobić. Możesz przyjąć przez wiarę to, co Jezus zrobił dla ciebie, a Jezus przyszedł i zapłacił karę za twój grzech. I każdy, kto przychodzi do Jezusa, każdy, który poddaje Mu swoje życie, w tym momencie stajesz się człowiekiem, który dostępuje całkowitego przebaczenia grzechów. Te grzechy nie zniknęły. Za te grzechy, karę za grzechy zapłacił Jezus Chrystus. A więc On ukochał ciebie, gdy jeszcze byłeś daleko od Niego, nie myślałeś o Nim, robiłeś co chciałeś, On już wtedy ciebie kochał. I Paweł mówi dalej tak, tym bardziej teraz, usprawiedliwieni Jego krwią. To, żebyś stał się sprawiedliwy w Bożych oczach, ktoś musiał zapłacić cenę swojego życia, abyś był wolny. W Starym Testamencie zabijano zwierzęta, aby ludzie mogli dostępować odkupienia, aby ludzie mogli dostępować oczyszczenia. W Nowym Testamencie Baranek Boży, którym jest Jezus Chrystus, zapłacił cenę za twój grzech, spłacił dług, który ty masz i spłacił karę, która należała się tobie. A więc On, tym bardziej teraz, gdy jesteśmy usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jest jedna rzecz, która się nie zmienia w tym fragmencie. Bóg kocha człowieka. Od momentu, kiedy pojawiasz się na planecie Ziemia, od momentu, kiedy wydajesz swój pierwszy oddech, Boża miłość uderza w twoje życie. I to się nigdy nie kończy. Dlatego, że Boża miłość doprowadziła Jezusa na krzyż. Ilekroć wątpisz w to, że Bóg ciebie kocha, spójrz na krzyż. Bo Jezus na krzyżu wisi właśnie dla mnie i dla ciebie. Dla mnie i dla ciebie. Żaden kościół, żadna religia, żadne sakramenty cię nie zbawią. Zbawia tylko wiara w Jezusa Chrystusa. On jest Bogiem, który zbawia. On jest Bogiem, który zbawia. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 34 werset. Jezus mówi tak, daję wam nowe przykazanie, Kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Posłuchajcie jeszcze raz. Kochajcie siebie wzajemnie, kochajcie się wzajemnie, kochajcie jedni drugich, tak jak ja was ukochałem. Jeśli nie złapiesz tego, że Bóg ciebie kocha, będzie bardzo trudno kochać ci innych ludzi. Bo my jako ludzie mamy tendencję do egoizmu. My jako ludzie mamy tendencję, że my jesteśmy najważniejsi. My jako ludzie pokazujemy tak naprawdę, że najważniejsi w tym wszystkim jesteśmy my. I jeśli nie zrozumiesz, że Bóg ciebie kocha, trudno będzie ci kochać innych ludzi. Wręcz jest to niemożliwe. Jest to niemożliwe. A więc fundament, że Bóg ciebie kocha, że Bóg kocha człowieka, to jest coś, co jest niepodważalne. Bóg ciebie kochał, zanim oddałeś swoje życie Jezusowi. Bo ludzie się dzielą na dwie kategorie. Na tych, którzy poddali mu swoje życie i na tych, którzy nie poddali mu swojego życia. Amen? Po drugie, miłość przebacza. Paweł ujął to w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale, 5 wersecie. Że miłość nie prowadzi rachunku krzywd. To jest tak pięknie opisane. Miłość nie prowadzi rachunku krzywd. Nie wiem, w czasach komunizmu, ja pamiętam to jako człowiek, który chodził wtedy do podstawówki. Pamiętam, jak chodziliśmy, był taki salon gier. Był salon gier niedaleko mojego bloku i chodziliśmy tam i można było coś wziąć na krechę. Więc przychodziłeś i mówiłeś, no poproszę 5 żetonów na krechę. I wtedy właściciel tego salonu fantastycznego brał karteczkę, zapisywał twoje imię i nazwisko, no musiał cię znać, i zapisywał, że jesteś mu winien 5 żetonów. I zapisywał datę, do kiedy masz to oddać. Tak? I tak to wyglądało. On prowadził rachunek krzywd. I my jako ludzie, kochani, bardzo często chcemy, aby Bóg nam przebaczał, ale my nie za bardzo będziemy przebaczać innym. Droga donikąd. Jest zbyt wielu niewolników nieprzebaczenia. I chcę wam pokazać 3 rzeczy odnośnie przebaczenia. Pierwszą rzecz nazwałem zależnością. Efezjan 4, rozdział 32, werset. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Wiecie, co to znaczy być miłym dla kogoś? Po prostu trzeba być miłym. Jak ktoś się uśmiecha, to ja też się uśmiecham. Jak ktoś stoi w kolejce po kawę, to może ja mu ustąpię. Ba, może za niego zapłacę 5 zł. Bądźcie mili dla drugich i serdeczni. Bardzo, bardzo olbrzymie wyzwanie. Olbrzymie wyzwanie, być miłym i serdecznym. I dalej Paweł mówi, przebaczajcie sobie nawzajem. To już fajnie być miłym, okej, okay, można poudawać te 2 godziny w kościele. Ale przebaczajcie jedni drugim, to już jest za dużo. Dlaczego? Podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Jeśli mi Bóg przebaczył, to naturalną rzeczą jest to, że ja chcę przebaczać innym. I uwierzcie mi, że problem nieprzebaczenia, to, że ludzie nie potrafią przebaczyć sobie nawzajem, to jest jeden z największych problemów w życiu człowieka. To, co gorsza, to nieprzebaczenie w twoim życiu zamyka niebo nad tobą. Zamyka przepływ błogosławieństwa w twoim życiu. Wiecie, jak jest bardzo często, że ludzie, którzy są chorzy, to powodem ich choroby jest nieprzebaczenie. Jeśli nie ma przebaczenia w twoim życiu, nie możesz przyjąć tego, co Bóg ma dla ciebie. Po drugie, jesteś toksyczny emocjonalnie. Po trzecie, jesteś podejrzliwy. Po czwarte, jesteś potępiający. Po piąte, ludzie nie chcą mieć z tobą relacji, kiedy ty żyjesz w nieprzebaczeniu. To jest bardzo ważna rzecz. A więc dlaczego powinniśmy przebaczać? Ponieważ Bóg nam przebaczył. Paweł mówi, ja nie żądam od was czegoś, czego Bóg nie zrobił dla was. Jeśli Bóg mi, pomyśl o tym przez chwilę, jeśli przepraszałeś Pana Boga za swoje grzechy, pomyśl o tym, ile On tobie przebaczył. Wiecie, i Bóg jest taki, że Bóg ci nie wypomina. O, ja ci przebaczyłem, a ty znowu to zrobiłeś, pamiętasz? Pamiętasz? To był 12 października 1427. Pamiętasz, jak zgrzeszyłeś? A, powiem ci więcej. 24 sekundy. Pamiętasz? Zgrzeszyłeś. No i co? I przyszedłeś do mnie 14.38, 27 sekund. Ja ci wtedy przebaczyłem. Bóg taki nie jest. Bóg mógłby taki być, ale On taki nie jest. To jest sprzeczne z Jego naturą. Bóg przebacza nam całkowicie. Całkowicie cokolwiek zrobiłeś. Cokolwiek zrobiłeś. Wiecie, ja widziałem człowieka, który zamordował dwie osoby. I widziałem, jak przyszedł do Jezusa. Jak Chrystus go całkowicie przyjął. Ten człowiek dzisiaj jest zupełnie inną osobą. Dwa morderstwa. Dwa morderstwa. Bóg jest w stanie przebaczyć tobie wszystko. Absolutnie wszystko. Przyjęcie przebaczenia od Niego jest kluczem do tego, abyś mógł przebaczać innym. Jeśli ty przyjmujesz przebaczenie od Boga, a trzymasz nieprzebaczenie względem innych ludzi, to chcę ci coś powiedzieć. Coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Druga rzecz, którą nazwałem najpierw to, co najważniejsze. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 21-22 werset. Wtedy podszedł Piotr i zapytał, Panie, ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie, czy aż do 7 razy? Jezus odpowiedział, mówię ci, nie, że aż do 7 razy, ale do 70 razy 7. 70 razy 7 to jest 490. A więc jeśli nie będziesz przebaczał, to osoba, która ucierpi, to nie jest osoba, której ty nie przebaczyłeś. Nie cierpią ludzie, którym my nie przebaczamy. Cierpią ludzie, tacy jak my, którzy nie przebaczają innym. Jeśli ja cię jakoś skrzywdziłem i ty nie masz przebaczenia względem mnie, to chcę ci coś powiedzieć. Ja nawet mogę być nieświadomy tego. A ty się gryziesz, cierpisz, walczysz ze swoimi myślami, bo ty masz nieprzebaczenie względem mnie. Nie ja cierpię, ale ty cierpisz. Dlatego dlatego Jezus mówi do Piotra, nie 7 razy. Piotr przyszedł, kozak, czy aż 7 razy? Dlaczego Piotr przyszedł taki pewny 7 razy? Bo chyba tyle był w stanie. Jezus mówi nie 7 razy, 70 razy 7. Wiecie, o co chodzi? My musimy chodzić w ciągłym przebaczeniu. Ludzie będą cię ranić. Ludzie są dokładnie tacy jak ty i ja. Mamy potencjał, aby ranić. Mamy potencjał, aby powiedzieć głupie słowo. Mamy potencjał, aby głupio się zachować. Mamy potencjał, aby źle zrobić coś względem drugiej osoby. To jest, tacy jesteśmy. Ja nie mam wpływu na to, co zrobią inni ludzie względem mnie, ale mam wpływ na to, co ja zrobię z nimi. Ja mam wpływ na to, co zrobię z nimi. I najważniejsza rzecz jest taka, że ja podejmuję decyzję, Panie Jezu, skoro Ty mi przebaczyłeś o wiele gorsze rzeczy. Ty mi przebaczyłeś i przebaczasz i będziesz przebaczał tak straszne rzeczy. To ja chcę przebaczać innym, chcę zrobić coś takiego. Chcę brać to przebaczenie i posłać dalej. Pomyśl teraz o tym przez chwilę, ile małżeństw udałoby się uratować, jeśli oni by to złapali. Ile relacji udałoby się uratować, jeśli oni by to złapali. Ile relacji udałoby się uratować. I kolejna rzecz, którą nazwałem sobie diabelska pułapka. Jest taka książka w księgarni, nazywa się Diabelska pułapka. Nie czytałem lepszej książki odnośnie przebaczenia i nieprzebaczenia. Kup sobie, jak zejdziesz na dół. Diabelska pułapka Johna Biviera. Diabelska pułapka jest zbudowana z 3 elementów. Najpierw pojawia się uraza. Co to znaczy uraza? To znaczy, że ktoś ciebie obraził. Widziałeś, jak on na mnie dzisiaj popatrzył? I pojawia się uraza. Widziałeś co, słyszałeś co on do mnie powiedział, jak on mnie nazwał? Pojawia się uraza. Uraza nie zostaje w miejscu, ale uraza chce urodzić nieprzebaczenie. Dlatego, że jeśli nie rozprawisz się z urazą, to rodzi się nieprzebaczenie. Życie w nieprzebaczeniu powoduje, że pojawia się ostatni element, którym jest zgorzknienie. Zgorzkniali ludzie są naprawdę gorzcy. Oni są naprawdę gorzcy. Nie ma radości w ich, na ich twarzach, patrzą pesymistycznie na życie, generalnie nie trawią ludzi, bo żyją w zgorzknieniu. Jak zamknąć ten cały proces? Rozpraw się z urazą. Wiecie, ja mam pojemność i potencjał być obrażany tydzień w tydzień. Tak najmniej. Tydzień w tydzień. Tydzień w tydzień mam szansę, aby hodować urazę, która po kilku godzinach zrodzi nieprzebaczenie. A to nieprzebaczenie po kilku dniach zrodzi zgorzknienie i ja będę już po prostu antywitalnością. Ja już będę antyprzykładem, nie będę mógł wytworzyć ze swojego życia żadnej radości. Uraza rodzi nieprzebaczenie, nieprzebaczenie rodzi zgorzknienie. I Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale 23 wersecie powiedział tak. Dlatego jeśli byś składał swój dar na ołtarzu, Jezus odnosi się do czasów Starego Testamentu. I tam by ci się przypomniało, że twój brat ma coś przeciwko tobie. Zauważcie, składasz dar i przypomniało ci się, że on ma coś przeciwko mnie. Nie, że ja mam coś przeciwko komuś, ale on ma coś przeciwko mnie. To Jezus mówi dalej tak. Zostaw swój dar przed ołtarzem, pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowania. Innymi słowy, jak to wygląda? Przychodzę złożyć dar, Stary Testament, mam jeszcze świątynię, składamy dary. Ja z tym przychodzę i nagle, halo, przypomniało mi się, że Gienek, nazywa się ktoś Gienek tutaj w tym miejscu? Nie. Na drugie ktoś ma Gienek? Nie. Że Gienek ma coś przeciwko mnie. A więc ja zostawiam swój dar, idę do Gienka, mówię, stary, wydaje mi się, że chyba się nie dogadaliśmy. Może ja ciebie zraniłem. Słuchaj, wybacz mi. On ci wybacza albo nie wybacza, to jest jego problem. Zostawiasz Gienka i wtedy idziesz do Boga i Bóg mówi, no, teraz jesteś gotowy. Różnica pomiędzy religią a relacją z Bogiem polega na tym, że my składamy dar, nie myśląc o tym, jakie mamy relacje z ludźmi i nie myśląc o tym, jak Bóg patrzy na nas. To jest zdecydowana różnica. Ja po prostu przychodzę złożyć dar, nie obchodzi mnie, co tam Gienek myśli o mnie, czy ja go zraniłem, nie obchodzi mnie. Ja przyszedłem, Panie, jestem Twój. Wszystko poddaję Tobie. Ty wiesz, że wszystko, co mam, należy do Ciebie. Panie, zrobię wszystko. A Bóg mówi, zrobisz wszystko, to idź do Gienka. To jest obłuda. W 97 roku, 2 marca, kiedy oddałem świadomie swoje życie Jezusowi Chrystusowi, powiedziałem sobie, koniec hipokryzji, ściemy w moim życiu. Koniec. I my mamy olbrzymią tendencję przychodzić do Pana Boga i nie myśleć o tym, co mogliśmy zrobić, kogo mogliśmy zranić, jakie są nasze relacje z innymi ludźmi. Powiesz, to jest niemożliwe. Masz rację. Bez świadomości, że Bóg ciebie kocha, to jest niemożliwe. Jeśli ja sobie pomyślę, co Bóg mi przebaczył, to nie mam żadnego problemu, aby przebaczyć Gienkowi. Ja byłem naprawdę skończonym chamem. Obrzydliwy. Klnący, pijący, ćpający, robiący, co chce. Oglądający, co chce, robiący, co chce, mówiący ludziom, co chce, kopiący ich gdzieś tam, jak chce. Pełen pychy, pełen zarozumiałości, Sławek Jagiełła, najlepszy. A reszta to jest banda debili, przepraszam za dosłowny cytat. Taki byłem. I nagle Bóg przychodzi do mojego życia, On mi przebacza, jest mi wstyd przed Nim, że taki byłem. Bo kiedy przychodzi Boża miłość do twojego życia, to jest ci wstyd, kim byłeś. Ale w momencie, kiedy łapiesz Jego Bożą miłość i oddajesz swoje życie Chrystusowi, stajesz się kimś zupełnie innym. To nie jest, wiecie, nic nie potrzeba uniwersytetu, żeby się pojednać z Bogiem. A więc diabelska pułapka polega na tym: uraza, nieprzebaczenie i zgorzknienie. Pozbywaj się urazy tak szybko, jak jest to możliwe. I dalej Jezus mówi tak. Nie odwlekaj ugody z przeciwnikiem, załatw sprawę, zanim rozpocznie się proces. Aby przeciwnik nie podał cię sędziemu, a sędzia podwładnemu i abyś nie trafił za kraty. O czym Jezus w tym wszystkim mówi? Jezus mówi, pojednaj się ze swoim bratem tak szybko, jak jest to możliwe. Nie czekaj, nie myśl, idź, pojednaj się. Dlatego, że pokój z drugim człowiekiem jest najważniejszy. Dla Jezusa twoja postawa względem ludzi ma niesamowite znaczenie. To, jak traktujesz innych, ma niesamowite znaczenie. To, jaka jest twoja postawa, to, co mówisz o nich, to, jak ich traktujesz, to, czy im przebaczasz, czy nie przebaczasz, to ma niesamowite znaczenie. Tylko my, kochani, tylko my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Jesteśmy wyjątkiem w Bożym stworzeniu. I tylko Jezus tylko umarł za rodzaj ludzki. Jezus nie umarł za zwierzęta, Jezus nie umarł za rośliny. Jezus umarł za rodzaj ludzki. Jezus umarł za mnie i za ciebie. Kolejna rzecz, miłość wszystko zakrywa. Witamy w prawdziwym świecie. Miłość wszystko zakrywa. Otwórzcie, popatrzcie sobie Przypowieści Salomona, 10 rozdział, 12 werset. Nienawiść wznieca spory, a miłość przykrywa wszystkie nieprawości. Kto z was ma dzieci? Podnieś rękę do góry. Okay? Wiesz, co to znaczy, że miłość przykrywa? Że miłość wszystko przykrywa? To znaczy, że musisz popatrzeć na swoje dziecko z zupełnie innej perspektywy. Panie Boże, to co ona robią, jest absolutnie niepojęte. Jedna rzecz nie zmienia się względem moich dzieci, to, że je kocham. To, że je kocham, to się nie zmienia i to się nie zmieni. Ale patrząc na ich zachowanie, to moja miłość musi przykryć ich zachowanie, abym ja mógł ich kochać w wolności. Bóg, patrząc na nasze zachowanie, jest pełen miłości, bo Jego miłość przykrywa nasz grzech. Jego miłość przykrywa nasze błędy. Ktoś powiedział tak, Bóg kocha człowieka, ale kocha go tak bardzo, że nie zostawi go w stanie, w którym go znalazł. Boża miłość nie stoi w miejscu. On Ciebie kocha i ta miłość ma Cię prowadzić do zmiany. To jest proces. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 8 werset. Przede wszystkim pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Powiedzieć wam, co to znaczy być pastorem? To znaczy żyć tym wersetem. Jak ja bym nie żył tym wersetem, to bym się tu po prostu nie pojawił. Jezus mówi do mnie, kochaj swojego bliźniego, bez względu na wszystko, kochaj. Ponieważ miłość przykrywa mnóstwo grzechów. Kiedy ja widzę błąd w twoim życiu, to moim celem nie jest opowiedzieć wszystkim, w jakim błędzie ty żyjesz, ale moim celem jest to, aby pójść i porozmawiać z tobą i zadać ci pytanie, jak ci mogę pomóc, abyś przestał tak robić. Wiesz, to jest złe. To, co robisz, jest złe. To jest niewłaściwe. Nie możesz tak funkcjonować. Nie możesz robić tego czy tamtego. Nie można. Wiecie, małżeństwo jest takim przykładem. Czy my wszystko, absolutnie wszystko w naszym małżeństwie kochasz w 100% swoją żonę? Czy to oznacza, że ona jest doskonała? Może w drugą stronę. Kochasz w 100% swojego męża, czy to oznacza, że on jest doskonały? Absolutnie nie. On ciągle popełnia mnóstwo błędów. Ona czasami popełnia błędy. Ale moja miłość musi być ponad tym wszystkim. Dlatego jeśli w związku poznajesz kogoś, wow, jesteście razem, to jest miłość. Jesteśmy tacy inni. Jesteśmy... Aha. Mam dla ciebie złą wiadomość. Wcale nie jesteście inni, jesteście tacy sami. Jesteście tacy sami. Jak wszyscy inni. Nie, my tak nie, nasze małżeństwo jest super. Okej. Pogadamy za 20 lat. Pogadamy za 20 lat, kiedy popatrzysz na swoje małżeństwo, kiedy popatrzysz na to wszystko i stwierdzisz, no to nie było proste. To nie było proste. Czy ty myślisz, że Bóg dobrał was w małżeństwie tak przez przypadek? Niektórzy się śmieją. Przepraszam, że burzę czyjąś teologię w tym momencie. Czy teologię, myślenie. Bóg dobrał męża z żoną po to, aby oni byli dla siebie terapeutami nawzajem. Powiem wam tak, moja żona beze mnie to jest katastrofa. Ale powiem wam coś jeszcze. Ja bez mojej żony to jest koniec świata. To jest koniec świata. My jesteśmy terapeutami względem siebie, a każda sesja jest za darmo. A ja myślałem, że ludzie przyciągają się przeciwieństwami. No tak jest. Na szczęście tak jest. Bo ty razy dwa to jest nie do wytrzymania. Zrozum, że Bóg dał ci męża, Bóg dał ci żonę po to, aby oni się uczyli, co to znaczy przykrywać błędy. Aby oni nauczyli się kochać pomimo. I my w naszym życiu, w naszych relacjach musimy być ludźmi, którzy przykrywają błędy innych, którzy będą przejawiać tą cechę dobra, okej, stało się trudno, żyjemy dalej. Nie da się budować inaczej relacji. Kiedy przykrywamy błędy ludzi, kiedy ludzie nas przepraszają za coś albo i nie, te rzeczy cementują tą relację. Ktoś wie, skąd pochodzi słowo ham? Teraz wam przeczytam. To jest jedna rzecz, którą zapamiętacie z tego kazania na 100%. Księga Rodzaju, czyli pierwsza księga Mojżeszowa, 9 rozdział, 20 werset. Noe został rolnikiem i zasadził winnicę. Super. I pewnego razu upił się winem i zasnął odkryty w swoim namiocie. Czyli nago. Noe. Ham, ojciec Kanana, Kanan to był ojciec Hama, zobaczył wówczas nagość swojego ojca. Wyszedł na zewnątrz i opowiedział o tym swoim braciom. Jakie to jest głupie. Widziałem ojciec pijany nago. Widziałem go nago. I powiedział to swoim braciom. Jakie to jest bez sensu. I dalej Biblia mówi tak. Wtedy Sem i Jafet, to są inni synowie Noego, wzięli szatę, narzucili ją sobie na ramiona, podeszli tyłem i przykryli swojego nagiego ojca. Nie zobaczyli go jednak nagiego, ponieważ ich twarze były odwrócone. A gdy Noe zbudził się po upiciu i dowiedział się, co mu uczynił jego młodszy syn, powiedział: Kanan, czyli syn, czyli ojciec, będzie przeklęty, niewolnikiem niewolników będzie dla swoich braci. W swoim życiu względem ludzi masz zawsze dwie rzeczy, dwa wybory. Albo będziesz przykrywał ich nagość, albo będziesz odkrywał ich nagość i będziesz o tym mówił źle. albo będziesz przykrywał czyjąś nagość, albo będziesz ją odkrywał, jeszcze innym o tym opowiadał. Kiedy ja widzę czyjś upadek, kiedy ja widzę czyjś grzech, to nie jest dla mnie powód, abym ja o tym mówił źle. To nie jest powód, abym ja o tym rozpowiadał, że ktoś zrobił coś takiego. Absolutnie nie. Bóg taki nie jest. Bóg przykrywa nasz grzech, a to, żeby On przykrył nasz grzech, Jezus Chrystus musiał umrzeć na krzyżu, bo nasz grzech może przykryć tylko ofiara Jezusa Chrystusa. Ale Jezus nie ma w swojej mentalności, aby mówić źle o innych ludziach, o innych upadkach. Wiecie, my wszyscy popełniamy błędy. My wszyscy popełniamy błędy. I ty, i ja popełniamy błędy. I będziemy je popełniać. I teraz weźmiesz ten jeden błąd i wypiszesz, jaki błąd ktoś popełnił na Facebooku, aby wszyscy się dowiedzieli. Dokładnie tak było w tej sytuacji. Dokładnie tak było w tej sytuacji, że odkryto nagość Noego. On popełnił błąd, on się upił i to, że on się upił, wyciągnięto to ponad wszystko. To jest chore. Wiecie, ja chciałbym mieć taką postawę, że jeśli ktoś upadnie, to nie chcę patrzeć na jego upadek, nie chcę patrzeć na to, nie chcę o tym opowiadać, ale chcę podejść do tego człowieka i zadać mu pytanie, jak mogę ci pomóc. Była taka znana historia z człowiekiem, który nazywał się Jimmy Swaggart. To jest człowiek, który był kaznodzieją i upadł w fatalny sposób. Upadł w fatalny sposób. Prostytucja, deprawacja pieniędzy i wylądował w więzieniu i siedział w tym więzieniu dłuższy czas. I w tym więzieniu pojawił się ktoś, kto był absolutnym przykładem, ikoną chrześcijaństwa w Stanach Zjednoczonych, to był Billy Graham, który przyszedł do niego, który w ogóle mówi, nie, ja nie chcę słuchać w ogóle twoich opowieści, ja przyszedłem, aby ci powiedzieć, że Bóg ciebie kocha. Billy Graham przykrył nagość. Teraz będzie kontrowersyjnie. Czy film Claire to jest powód, aby jeszcze głośniej mówić o pedofilii w Kościele katolickim? Czy obejrzenie filmu Claire podsyca twoją nienawiść względem ludzi, którzy popełniają olbrzymie złe rzeczy względem dzieci, względem innych ludzi? A może my jako ludzie, kiedy widzimy człowieka, który się upamiętał, zrozumiał, że źle zrobił, który chce naprawić wszystko to, co zrobił, który jest gotowy, aby być osądzony za to, co zrobił, czy my jako chrześcijanie nie powinniśmy mieć postawy nie odkrywania jego nagości jeszcze bardziej, ale przykrywania jego nagości? Bo możemy jako chrześcijanie w pewnym momencie się zakopać i pokazać tym ludziom, którzy upadli, później może pokutowali. Ja nie mówię względem ludzi, którzy ciągle okłamują, że nic się nie stało. Ja mówię względem ludzi, którzy pokutowali. Którzy stwierdzili, popełniliśmy błąd. Jeśli my jako Kościół Jezusa Chrystusa nie wyciągniemy do nich ręki, to kto to ma zrobić? Jeśli my nie wyciągniemy ręki do ludzi, którzy się pogubili, jeśli będziemy podsycać tą nienawiść pomimo ich przemiany, pomimo chęci przemiany, jeśli my tego nie zrobimy, to kto to ma zrobić? Czy jak zachowałby się Pan Jezus w tej sytuacji? Ludzie zawsze byli gotowi, aby ukamieniować kobietę, która cudzołożyła z człowiekiem, z nie swoim mężem. Mieli kamienie w rękach. Jezus powiedział, kto jest pierwszy, niech pierwszy rzuci. Wiecie, ja mam świadomość. My myślimy, że Bóg rozróżnia grzechy, że dla Boga są grzechy leciutkie i grzechy ciężkie. Nie, tego nie ma w Biblii. Dla Boga grzech jest grzechem. Dla Boga grzech jest grzechem. Oczywiście są różne konsekwencje, ale dla Niego grzech jest grzechem. A więc bądźmy ludźmi, którzy zakrywają, a nie odsłaniają i opowiadają innym. Amen. I ostatnia rzecz. Miłość jest cierpliwa, czyli czego nauczyłem się jako nauczyciel języka angielskiego? List do Efezjan, 4:2. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Wiecie, czego nauczyłem się, ucząc języka angielskiego przez 10 lat? Może więcej, może z 15 lat. Nauczyłem się jednej rzeczy, że potrzeba mnóstwo cierpliwości, aby ktoś się czegoś nauczył. I nauczyłem się tego, że kiedy uczysz kogoś intensywnie przez 2 lata, oni w pewnym momencie myślą, że są najmądrzejsi na świecie. Nauczyłem się tego, że oni nie są w danym momencie zrozumieć wszystkiego odnośnie jednego zagadnienia. Ale mówisz im tylko tyle, ile są w stanie zrozumieć. Nie będę opowiadał. Generalnie, jeśli ktoś się uczy języka angielskiego, to nie jest, kochani, tak, on po 2 latach już potrafi się komunikować, myśli, że jest Bogiem przez małe b, myśli, że jest najlepszy, myśli, że jest super, ale jest jeden problem. On jeszcze nie wie wszystkiego, jeśli chodzi o język angielski. I tego się nauczyłem, że w danym momencie ludzie nie są w stanie zrozumieć wszystkiego. Moje ciągle zrozumienie wielu Bożych rzeczy jest ograniczone i cząstkowe. Ale Bóg jest cierpliwy względem mnie i powolutku dawkuje mi pewne rzeczy. Są 3 czynniki, których Bóg używa, aby nas przemieniać. Pierwszej rzeczy, której Bóg używa, aby nas przemieniać, to jest Jego łaska. Łaska to jest niczym niezasłużona przychylność Pana Boga względem twojego życia. Ty na to nie zasłużyłeś, ale jest ci to dane. Ty nie zasłużyłeś na to, że Jezus umarł za ciebie i spłacił karę za twój grzech. Nie. Ty nie zasłużyłeś na to. Nie zasłużyłeś na to. Na tym polega Boża łaska. To jest dar. A więc świadomość tego, że Jezus Chrystus umarł za mnie, świadomość tego, że Bóg mnie kocha, świadomość tego, że On nigdy nie będzie mnie kochał mniej, to powoduje przemianę w moim życiu. Druga rzecz jest taka, że Bóg używa czasu. Popatrzcie na małe dzieci. Czy ja od mojego 7-letniego Filipa żądam, aby on po prostu wsiadł w samochód i pojechał do Biedronki i zrobił zakupy? No nie. Dlaczego? Bo on jest za mały, bo on nie jest w stanie tego zrobić. Jego nie widać, jak on siądzie z przodu. To nie jest jego świat. Bóg używa czasu. Ważne jest to, abyśmy przemieniali się tak, jak On tego chce, w miarę upływu czasu. Ja znam chrześcijan, którzy są 20 lat chrześcijanami, a zachowują się jak Filip w samochodzie, którego nie widać. Chcą jechać do Biedronki, ale nie są w stanie. Dlatego, że nie wykorzystali czasu. I ostatnia rzecz, której Bóg używa, to używa prawdy. Bóg ciągle i ciągle próbuje przemieniać ciebie i mnie, abyśmy byli podobni do Jezusa Chrystusa. A żeby być podobnym do Jezusa Chrystusa, musisz konfrontować się z tym, co mówi Biblia. Mając relację z Bogiem, mając relację, kiedy czytasz Boże Słowo, przemieniasz się powolutku w miarę upływu czasu i stajesz się coraz bardziej podobny do Jezusa. Amen? Na czym polega jeszcze cierpliwa miłość? I teraz będzie kontrowersyjnie. Pierwszy list Koryntian, 8:8. Pokarm nie zbliża nas do Boga, tak mówi Paweł. A więc czy zjesz kebab, czy zjesz śląską kiełbasę, czy zjesz krakowską, czy zjesz brokuły, czy zjesz kapustę, to nie przybliża cię do Boga. Na pewno kebab oddala cię od ludzi. Nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Poza wagą. Uważajcie jednak, aby w jakiś sposób to wasze prawo do jedzenia nie stało się dla słabych przyczyną upadku. Bo jeśli ktoś zobaczyłby ciebie, człowieka z właściwym poznaniem, z właściwym zrozumieniem, przy stole w świątyni pogańskiej, to czy jego sumienie jako osoby słabej nie pobudziłoby go do spożycia ofiary? Paweł mówi o sytuacji, która była w Koryncie. W Koryncie była taka sytuacja, że to było okropne miasto. To było miasto pogańskie, gdzie były miejsca, gdzie można było kupować jedzenie, które wcześniej było ofiarowane bożkom. I tam to można było kupić. I Paweł mówi, że słuchaj, jak przychodzisz tam, to nie pytaj w ogóle, co to jest. Weź to, kupuj, jedz to, bo jedzenie nic nie zmienia. Nie pogorszy się stan mojego życia duchowego, jeśli zjem coś, co było ofiarowane bożkom. O tym mówi Paweł. Ale Paweł mówi, uważajcie, bo niektórzy chrześcijanie mogą inaczej myśleć. Ja pamiętam, jak ja oddałem swoje życie Jezusowi, to byłem czarno-biały. Albo coś było od Boga, albo było od diabła. Prosty świat. Nic pomiędzy. Kiedy dorosłem, kiedy dojrzałem, to wiem, że pomiędzy białym a czarnym jest jeszcze coś, co jest szare. I to, co jest szare, wymaga już Bożej mądrości. Wymaga już Bożej mądrości. I dalej Biblia mówi tak. I tak twoje poznanie doprowadziłoby do zguby słabą osobę, brata, za którego umarł Chrystus. W ten sposób, grzesząc względem braci, raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Stąd, jeśli pokarm może doprowadzić mojego brata do upadku, nie spożyję mięsa na wieki, właśnie dlatego, żeby się do tego nie przyczynić. Paweł mówi, jeśli ja będę jadł coś, co było ofiarowane bożkom, jeśli ja to będę jadł, bo ja nie mam z tym problemu, ale jeśli mój brat, drugi chrześcijanin, myśli, że to jest złe, że ja nie powinienem tego robić, albo robi coś takiego, że no ja nie mam do tego przekonania, ale jeśli on to je, to ja też będę to jadł i później źle się z tym czuję, to doprowadza mnie to do miejsca, że ja jestem skutkiem czyjegoś upadku. Co to oznacza? Że ja zaczynam tworzyć standardy, których on nie rozumie. I teraz dochodzimy do meritum sprawy. Po tym kazaniu możecie mnie już więcej nie lubić. Trudno. Jedni nie jedzą mięsa. Tak jest? Mamy ludzi w kościele, którzy są wegetarianami. Okej. Wyobrażasz sobie teraz, że ja kupuję hamburgera, w środku jest kotlet, z którego leje się krew, podchodzę do jakiegoś człowieka, który jest wegetarianinem, patrzę mu w oczy i jem przed nimi, a krew mi się leje po palcach. I mówię, jestem wolny. Nie, nie jestem wolny, jestem totalnie głupi. Ja tego nie robię. To chodź pójdziemy na hot doga do Orlen, na Orlen. A nie możesz, to se kupisz sałatkę, ale tam nie ma sałatek. Są ludzie, którzy są wegetarianami. Koniec. Zostaw sobie swoje przekonanie dla siebie i tylko dla siebie. Jeszcze jedni się nie szczepią. To się zrobiło gęsto. Powiem wam, to co ja o tym myślę, to nie jest wasz biznes. Ja nie będę się kłócił o to, czy jestem w grupie szczepionkowców i antyszczepionkowców i zaraz mi, o gdybyś znał fakty, myślałbyś inaczej. Okej. Dla mnie ty jesteś ważniejszy niż twoja opinia na temat szczepionkowców i antyszczepionkowców. Chcesz szczepić dzieci, to je szczep. Nie chcesz ich szczepić, to ich nie szczep. Ale to nie jest koniec świata i to nie jest najważniejsza rzecz na świecie. Nie powiem ci, zobacz, co Biblia mówi. Biblia nic nie mówi o szczepieniu. O, właśnie, to jest argument. Posłuchajcie, ja was wszystkich bardzo kocham. Niestety często wyrzucacie z siebie swoje poglądy. Dla mnie ważniejszy jest Gienek niż moja opinia na temat szczepionek. Amen? Nie powiem ci, co o tym myślę. Inni wierzą, że Ziemia jest płaska. A inni, że jest okrągła. I nie powiem ci, co myślę. Jedni wiedzą, że pogoda jest manipulowana ciągle przez lotnictwo rosyjskie. Okej. Cieszysz się pogodą? A widziałeś wczoraj, co się działo na niebie? inni jeszcze wierzą, że Hitler ciągle żyje. Okej. Sprawdź jego datę urodzenia i uwierz mi, że to już jest niemożliwe. Jeszcze inni wierzą, że witamina C uzdrowi wszystko. Okej. Nie wchodzę w to. Nie powiem ci, co o tym myślę, bo twoje przekonanie nie jest ważniejsze dla mnie niż ty. Moje przekonanie względem tego nie jest ważniejsze niż ty. Jeszcze inni wierzą, że World Trade Center zniszczyło CIA. Okej. Nie powiem ci, co o tym myślę. Rozmawiałem z Amerykanami i właśnie im to powiedziałem. Ich twarz była blada. I powiedzieli, wy Europejczycy. Okej, nie powiem ci, co o tym myślę. Ale jak chcesz, to sobie w to wierzyć, jeśli to zmienia twoje życie, okej. Jeszcze inni wierzą, że świąt nie należy obchodzić. Okej. Po prostu to jest zwykła, normalna niedziela. Jeszcze inni wierzą w UFO. A niektórzy wierzą w to wszystko. Co to oznacza? Wiecie, co to oznacza? My musimy zrozumieć jedną rzecz. Masz prawo posiadać opinię na każdy temat. Ale nie każda opinia jest warta tego, aby o niej mówić. Dlatego, że żyjemy w czasach, kiedy już nie telewizja mówi nam, co jest dobre, ale internet mówi nam, co jest dobre, i liczba ludzi, którzy są za jedną bądź drugą opcją, jest bardzo często taka sama. Powiem ci jeszcze coś i tu się możesz obrazić. Bez płynnej znajomości angielskiego nie masz pojęcia jeszcze o wielu filmikach na YouTubie. Masz tylko przetłumaczone to, co dana frakcja postanowiła przetłumaczyć. Powiedziałem to. Pierwszy list Piotra, 2, werset 6. Dlatego Pismo głosi, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany i kosztowny. Kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla was zatem, wierzących, jest on cenny, natomiast dla niewierzących kamień ten jest odrzucony przez budujących, pozostaje kamieniem węgielnym, przyczyną upadku i skałą skandalu. Potykają się o nią ci, którzy nie wierzą słowu, na co zresztą są przeznaczeni. Jezus jest kamieniem węgielnym. To, że Jezus powiedział, że ja i tylko ja jestem drogą do Ojca i nie ma innej drogi, jest wystarczająco radykalne, kontrowersyjne i wzbudzające różnego rodzaju lęki. A więc ja nie muszę sobie wrzucać innych tematów. Chcę ci powiedzieć, jaki jest problem z tymi wszystkimi rzeczami, które wymieniłem. Problem jest taki, że jeśli ty powiesz, że jesteś za UFO, jeśli ty przyjdziesz do kogoś i powiesz, że World Trade Center po prostu zostało zburzone przez CIA, a później przyjdziesz do kogoś i opuścisz mu filmik z YouTube'a o płaskiej ziemi, a później przyjdziesz, powiesz mu o Panu Jezusie, to dla niego jest ta sama kategoria. Czyli teorie spiskowe. Ale to nie jest teoria spiskowa. Skałą potknięcia, skandalem jest Jezus Chrystus. Nie pozwól, aby moja i twoja opinia była skandalem. Była przyczyną. Wiecie, mój znajomy mi opowiadał, że jest w jednym kościele, mówi, że tam ludzie po prostu zwariowali. Wierzą w płaską ziemię, wierzą w to, bądź w tamto i owam. To mówi, nie da się tego wytłumaczyć. A później przychodzisz i mówisz o Panu Jezusie. Aha, czyli ziemia jest płaska, Hitler żyje, World Trade Center zburzony przez CIA, a Jezus jest, no Jezus jest Zbawiciel. Nie, to tak nie działa. Kochani, bądźmy mądrzy. Ja was zachęcam do jednej rzeczy. Miej sobie opinię, jaką chcesz. Ale to jest tak jak z moją nauką angielskiego. Za rok możesz zmienić zdanie. Bo wyjdą nowe fakty. Nowe fakty. Miejmy szacunek względem siebie. Nie pozwólmy, aby nasze przekonania nas niszczyły nawzajem. Coś, co nie ma większego znaczenia. bo to nie ma większego znaczenia, kochani. To, w co my, to, co ty osobiście wierzysz odnośnie tych wszystkich rzeczy, które wymienię, to nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma Jezus Chrystus. Znaczenie ma Jezus Chrystus. Ja zaufałem Jezusowi Chrystusowi. Czy będę szczepiony, czy nie będę szczepiony, czy chodzę po płaskiej ziemi, czy o okrągłej ziemi. Czy Hitler żyje, czy nie żyje, czy CIA rozwaliło World Trade Center. I tak dalej, i tak dalej. Ja moje życie powierzyłem Jezusowi. Ja moje życie powierzyłem. W Nim jest moje całkowite zaufanie. To jest najważniejsze. Wiecie, co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że Biblia mówi o tym, że Boża miłość jest tak zaprezentowana, że Bóg tak ukochał świat, Bóg tak ukochał mnie i ciebie, że posłał swojego jednorodzonego i jedynego Syna. Bóg Ojciec nie ma pięciu synów, Bóg Ojciec ma tylko jednego Syna, którym jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. Biblia mówi, ukochał nas tak bardzo, że posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy mieli życie. Abyśmy mieli życie, abyśmy nie zginęli, abyśmy mieli życie. W niebie czy w piekle szczepionki, płaskie ziemie nie mają żadnego znaczenia. Nie mają żadnego znaczenia. To, co ma znaczenie, to jest, jaka jest twoja relacja z Jezusem Chrystusem. To jest to, czy Bóg jest w stanie przypomnieć ci moment, w którym oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi. To ma znaczenie. To i tylko to ma znaczenie. Te rzeczy nie mają znaczenia. To są jakieś błahostki, które próbują mieszać. Nie bądź człowiekiem, który pozwala się rozbijać o rzeczy, które nie mają większego znaczenia. Powstańmy. Panie Jezu, my przychodzimy dzisiaj do Ciebie, Święty Królu. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas kochasz. I modlę się, Boże, aby ten fakt, że Ty nas kochasz, aby ten fakt, że Ty nas kochasz, przemieniał całkowite nasze życie, abyśmy byli wolni w tym, aby kochać innych. Panie, my chcemy być tymi, którzy przykrywają nagość innych ludzi. My chcemy być tymi, Panie, którzy są błogosławieństwem dla innych ludzi. My chcemy być tymi, którzy przebaczają. Chcemy być tymi, którzy przebaczają innym ludziom. Chcemy być tymi, dla których opinia nie jest ważniejsza niż drugi człowiek. Panie, to, co ja myślę na temat pewnych rzeczy, nie jest ważniejsze, Panie, niż człowiek, za którego Ty umarłeś. To nie ma większego znaczenia, Panie. To, co my dzisiaj myślimy, to jest cząstkowe. Może oni mają rację, może ja mam rację. To nie ma znaczenia, Panie. Ja modlę się, abyś Ty ciągle i ciągle był w centrum naszego życia. Abyś był ciągle i ciągle w centrum naszego życia. Jezu, niech będzie uwielbione Twoje imię, niech będzie wywyższone Twoje imię. Niech będzie wysławione Twoje imię. Halleluja. Widziałem taki filmik w internecie. Filmik, który jest tak emocjonalny, jakbym wam go puścił, to jest tak emocjonalny filmik, że on jest nie do wytrzymania. W pewnym szpitalu, który specjalizuje się w tym, że ludzie oddają swoje organy tak, aby w swoje wewnętrzne organy, aby inni mogli żyć. Jest taki zwyczaj, że kiedy człowiek, który za chwilę, on już umiera i on jedzie na salę operacyjną, aby zabrano mu organy, które mogą uratować innych ludzi. I oni mają taki zwyczaj, że w tym momencie wszyscy lekarze, pielęgniarze, wszyscy pracownicy ustawiają się w takim szpalerze, w takim rządku z szacunkiem do człowieka, który zaraz pojedzie między nimi. I oni wiozą tego człowieka na łóżku i wszyscy mają olbrzymi szacunek. Olbrzymi szacunek względem tej osoby, która oddaje swoje organy, aby ktoś mógł przeżyć. I to jest taki ostatni spacer tej osoby, który jest nacechowany tak olbrzymim szacunkiem, tak olbrzymim podziwem i wdzięcznością, że ten człowiek odda coś, że on sam umrze, ale to spowoduje, że inni będą żyć. Powiem wam, ten filmik jest tak przejmujący. Kiedy patrzysz, że prowadzą człowieka, który on za chwilę umrze, ale ktoś inny będzie żył dzięki temu, że on daje swoje organy komuś innemu. Ten przykład jest niczym w porównaniu do tego, co zrobił Jezus Chrystus. Bo Jezusa Chrystusa nie prowadzono w jakimś szpalerze, nie było ludzi, którzy mówili, on za chwilę umrze, on za chwilę będzie ukrzyżowany, ale on to robi dla mnie, jego śmierć spowoduje, że ja będę miał życie, on przyniesie mi przebaczenie, wow, idziemy, jest droga na Kalwarię, która prowadzi droga krzyżowa, a wszyscy klaszczą, wow, super, Panie Jezu, jesteśmy Ci wdzięczni, ludzie płaczą, się wzruszają, w ogóle tak nie było. Byli ludzie, którzy po prostu pluli, byli ludzie, którzy szydzili, że Jezus Chrystus, że On myślał, że jest taki wspaniały i niesamowity, że On za chwilę Go ukrzyżują, poniesie śmierć, tak jak każdy przestępca. Bo ludzie nie mieli świadomości, że idzie Ten, dzięki któremu wielu będzie miało życie. Życie, które rozpocznie się na ziemi i nie skończy się nigdy, ponieważ będzie kontynuowane w niebie. To jest coś więcej niż poświęcenie jednego ze Twoich organów. Syn Boży poświęcił życie za mnie i za Ciebie. Kiedy nikt mu nie kibicował, nikt go nie dopingował, ludzie pluli, szydzili. On pomimo tego umarł za mnie, abym ja dzisiaj był wolnym człowiekiem, abym ja dzisiaj mógł być pewny mojego zbawienia, abym ja dzisiaj mógł mieć świadomość, że przebaczono mi wszystkie grzechy. Jeśli chciałbyś dzisiaj oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, abyś w geście wdzięczności względem Jezusa chciałbyś powiedzieć, Panie Jezu, ja przepraszam Cię za moje grzechy, przebacz mnie, oczyść moje serce, ja poddaję Ci moje życie. Jeśli chciałbyś dzisiaj to uczynić, jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Niego i odpowiedzieć na miłość, którą On ma względem Ciebie, to proszę, pomódź się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Po prostu powtórz za mną tą modlitwę. Jezus jest w stanie Ci przebaczyć każdy Twój grzech. Przyjdź do Jezusa. On czeka na Ciebie, On czeka na ten moment, aby móc pojednać się z Tobą. On nie jest w stanie zrobić tego za Ciebie. Ty musisz podjąć decyzję. Jeśli chcesz oddać życie Jezusowi, proszę Cię, pomódź się ze mną. Powtórz za mną szczerze taką modlitwę. Panie Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie. I wiem, że popełniłem wiele grzechów, że wyrządziłem wiele zła i proszę Cię, abyś mi przebaczył. Proszę Cię, abyś oczyścił moje serce i proszę Cię, przyjdź do mojego życia. Stań się Bogiem w moim życiu. Stań się Panem mojego życia. Jezu, moje życie należy do Ciebie. Amen.